Pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pater Noster, Jezus Celis, Sanctificetur Nomen Tuum, Adveniat Regnum Tuum, Fiat Voluntas Tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitta nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Amen. No, myślę, że Pan Jezus jest Państwa dumny i święty Hieronim też, który przełożył tę modlitwę na język łaciński i tym językiem Kościoła modlimy się od 1500 lat. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie teraz majowo Państwa witam na kolejnej konferencji, która jest poświęcona kolejnej prośbie modlitwy pańskiej, a tak się składa, że ta prośba w ostatnich miesiącach i w ostatnim czasie była bardzo żywo dyskutowana. Na razie dyskusje nieco osłabły, ale od nich zaczniemy naszą refleksję i będziemy się zastanawiać, co to znaczy ta szósta prośba modlitwy pańskiej, którą odmawiamy tradycyjnie w języku polskim i nie wódź nas na pokuszenie. Dlaczego takie brzmienie? Jaki jest sens modlitwy? Dlatego, że jeżeli Państwo dobrze pamiętają, to mniej więcej w okresie Adwentu, czyli pół roku kalendarzowego temu i na początku tego roku pojawiły się debaty, dyskusje, czy nie należy tej prośby zmienić, nie należy jej zmienić na inną, taką, która byłaby zrozumiała i tak dalej. I od tego zacznijmy. Otóż w Polsce te dyskusje zostały wszczęte w roku 2015. Jest takie medium społecznościowe, które nazywa się Deon i tam wystąpił jeden z panów z postulatem, w którym przedstawiał, dosłownie tak to wyraził, praktyczne wątpliwości zwyczajnego wiernego. Otóż zwyczajny wierny ma praktyczne wątpliwości. I konsekwentnie przedstawił propozycję, że ponieważ ta prośba jest dla zwyczajnego wiernego niezrozumiała, to trzeba ją zmienić, trzeba ją podać w taki sposób, który byłby do przyjęcia, który byłby zrozumiały. W związku z tym jedna podstawowa uwaga. Otóż jeżeli czegoś nie rozumiemy, również w sprawach wiary, to jest dobra sposobność, żeby dokonać pewnego wysiłku umysłowego czy duchowego, żeby zrozumieć tę rzeczywistość taką, jaką ona jest. Nie jest przecież tak, że odmawiamy tę modlitwę od setek lat w Polsce i nie rozumieliśmy, o co chodzi. Rozumieliśmy, o co idzie. Być może czasami rozumieliśmy niewłaściwie, ale to po to mamy Kościół, po to mamy teologów, po to mamy katechetów, po to mamy tych, którzy wygłaszają kazania, żeby nam te kwestie tłumaczyli. Przypominam Państwu to, co jest zawsze w tych sprawach najważniejsze. Mianowicie, że teologia to jest wiara szukająca zrozumienia. Otóż wierzymy, ale chcemy naszą wiarę zrozumieć. Chcemy ją zrozumieć lepiej. Chcemy ją zrozumieć głębiej. Co innego się dokonuje właśnie teraz? I co innego dokonuje się, kiedy tysiące ludzi, jak się okazuje, odsłuchuje później te nasze wspólne przemyślenia, nad nimi się zastanawia i daje znać, że są to dla nich sprawy ważne, sprawy istotne. I dla Państwa też są to sprawy istotne i dla mnie też to są sprawy istotne, bo jeżeli się nimi dzielę, to dlatego, że chciałem z nimi, muszę je przemyśleć. Ale fundamentem jest wiara. W różnych miejscach powtarzam, że teologia bez wiary to jest tak jak pływanie na suchym basenie. Otóż człowiek może sobie na tym suchym basenie machać rękami, poruszać rękami i nogami, może udawać, że pływa, może to wyglądać z daleka na pływanie, ale jeżeli tam nie ma wody, to on tylko imituje pływanie, naśladuje pływanie. Otóż jeżeli w naszej refleksji by nie było wiary, to my nie uprawiamy teologii. My uprawiamy wtedy religioznawstwo, religiologię. Tak na przykład jak możemy poznawać religię islamu, buddyzm możemy poznawać, judaizm możemy poznawać z zewnątrz. Nie musimy być wyznawcami buddyzmu, żeby poznawać jego zasady. Nie musimy być wyznawcami islamu, żeby zapoznawać się z jego treścią. Ale jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to ponieważ to jest nasza chrześcijańska tożsamość, to teologia wyraża naszą wiarę. Gdy więc ktoś mówi o praktycznych wątpliwościach zwyczajnego wiernego, to ten zwyczajny wierny powinien szukać pomocy, tak jak robią to Państwo teraz, pomocy w zrozumieniu swojej wiary, tych jej aspektów, które nastręczają trudności. Bo jeżeli czegoś nie rozumiem, to nie znaczy, że to jest do odrzucenia, albo że to jest głupie, albo że to jest nielogiczne. Nie rozumiem bardzo wielu rzeczy w przyrodzie, nie rozumiem rozmaitych zjawisk przyrodniczych, ale korzystam z nich i je szanuję. Nie rozumiem na przykład, ja osobiście, ktoś z Państwa na pewno na tym się lepiej zna, jak działa telefonia komórkowa. Albo jak to jest możliwe, żeby do telefonu przesyłać obraz, który ma kolory, który ma kształty, który ma proporcje, który ma symetrię. Ja tego nie rozumiem, ale korzystam. I nie mówię też, że tego się nie da zrozumieć, bo ktoś, kto to obmyślał, zbudował, na pewno to rozumie. I z szóstą prośbą modlitwy Ojcze Nasz jest coś podobnego. Tym niemniej trzeba powiedzieć, że istnieje sprawa komunikatywności języka, którym Kościół się posługuje, i komunikatywności języka modlitwy. Otóż Ojcze Nasz jest modlitwą. A jest takie łacińskie powiedzenie, prastare, które czasami przywoływaliśmy, które brzmi ars orandi, ars credendi. Czyli dosłownie sztuka modlitwy to jest, odsłania nam, ukazuje nam sztukę czy głębię wiary. Mówiąc innymi słowami, pokaż mi, jak się modlisz i pokaż mi słowa, którymi się modlisz, a będę wiedział, jaka jest twoja wiara. Otóż właśnie modlitwa, sposób modlitwy, treść modlitwy, ona jest najkrótszą drogą do poznania wiary drugiego człowieka. I modlitwa Ojcze Nasz, staramy się ją pogłębiać już od wielu miesięcy, modlitwa Ojcze Nasz najgłębiej wyraża wiarę chrześcijańską, dlatego że jest to modlitwa, której nauczył nas sam Pan Jezus. W Adwencie roku 2017, czyli pół roku temu, we Francji i w krajach frankofońskich, tamtejsza konferencja episkopatu zmieniła tekst modlitwy, który po polsku brzmi i nie wódź nas na pokuszenie, zmieniono tak, że w dosłownym przekładzie na język polski brzmi to: nie pozwól, abyśmy popadli w pokusę, albo nie pozwól, żebyśmy ulegli pokusie. I tak modlą się po francusku katolicy od Adwentu. Trzeba powiedzieć szczerze, że nie wszyscy, dlatego że nie da się ludzi dorosłych i starszych przerobić modlitwy, którą odmawiali tysiące razy, nie da się zaszczepić nowego sposobu, ale bez przerwy to jest powtarzane. Podobnie, w podobnym kierunku chciała pójść, bo nie wiem, czy do końca poszła, konferencja episkopatu Włoch. ale dla odmiany, to takie ciekawostki, konferencja Episkopatu Niemiec, których trudno tamtą konferencję uważać za mało progresywną, otóż konferencja Episkopatu Niemiec powiedziała, że żadna zmiana nie jest potrzebna i że żadna zmiana nie będzie dokonywana. Czyli nastąpił pewien rozdźwięk. My nadal modlimy się i nie wódź nas na pokuszenie. Francuzi, nie pozwól, abyśmy popadli albo ulegli pokusie, albo popadli w pokusę. A Franciszek, papież, kiedy go zapytano, jak się rzeczy mają z szóstą prośbą modlitwy pańskiej, to papież odpowiedział tak, mniej więcej, że ta prośba może nam sugerować, to sformułowanie może nam sugerować Boga jako kusiciela do zła. I powiedział wtedy po włosku così non va, czyli tak nie można, tak nie daje rady. I dodał, cytuję teraz papieża Franciszka, ojciec tego nie robi, pomaga ci natychmiast wstać. Przekład pochodzi z Wulgaty, et nenos inducas in tentationem, czyli starożytnego przekładu dokonanego z języka greckiego. I papież dodaje jeszcze tak, to nie Bóg kusi człowieka, nie prowadzi człowieka do grzechu. I dosłownie cytuję, nie pozwól mi ulec pokusie, ponieważ to ja jej ulegam, a nie Bóg, który wodzi mnie na pokuszenie, a potem patrzy, jak upadam. Koniec cytatu. To jest cytat za telewizją włoskiego kościoła TV2000. Otóż proszę zauważyć, że papież Franciszek dokonał pewnej interpretacji tradycyjnej prośby et nenos inducas in tentationem. Dodam, że w mojej ocenie, w mojej opinii jest to interpretacja jednokierunkowa. To znaczy, w tym, co papież mówi, jest o tyle prawda, że rzeczywiście Bóg nas nie kusi, w tym sensie, że przywodzi nas do złego, że Bóg pomaga nam wstać, że Bóg to nie jest tak, że Bóg nas kusi, a potem patrzy, jak upadam. Nie. To wszystko nie. Tylko, że pojawia się problem bardziej delikatny. Czy rzeczywiście o to chodzi w tej prośbie, tradycyjnej prośbie et nenos inducas in tentationem i nie wódź nas na pokuszenie? Proszę zwrócić uwagę, do czego za chwilę wrócimy, że jest to prośba, którą się modlimy w języku staropolskim. Otóż dzisiaj byśmy to być może wyrazili inaczej, wrócimy do tego. Natomiast jest to język staropolski, dlatego że język modlitwy jest jednym z najbardziej konserwatywnych języków. Niechętnie poddaje się jakimkolwiek zmianom. Otóż tak, to w odniesieniu jeszcze do słów papieża, chciałbym, żeby to wszystko było jak najbardziej klarowne, musimy przywołać list świętego Jakuba, który sprawę stawia jasno. Święty Jakub napisał, kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To jest nauczanie Nowego Testamentu. Gdy to, że próbujemy wyważać otwarte drzwi, to tylko dlatego, że często nie znamy tego, co już w Nowym Testamencie zostało rozstrzygnięte. Przejdźmy więc do szczegółów, żeby cały ten obraz był jaśniejszy. Otóż, proszę Państwa, wiemy już dobrze, że oryginał modlitwy Ojcze Nasz, tak jak w ogóle cały Nowy Testament, zachował się w języku greckim. To jest Nowy Testament w języku greckim. I ta prośba modlitwy pańskiej po grecku, bo musimy się do tego odnieść, bo to jest nasz punkt wyjścia, ta prośba brzmi tak. Kai me eizenenke schemas eis peirasmon. Kai me eizenenkes, nie wprowadzaj nas, dosłownie, nie prowadź nas, nie prowadź nas, eis peirasmon. Słowo peirasmon, to jest biernik, czwarty przypadek, rzeczownika peirasmos. Co znaczy rzeczownik peirasmos? On ma w języku greckim dwa znaczenia. Pierwsze i podstawowe to jest próba, doświadczenie. Do dnia dzisiejszego te doświadczenia, które są w naukach ścisłych, po grecku mówi się peirasmos. Próba to jest peirasmos. Zatem kaime eizenen keskemas eis peirasmon znaczy dosłownie nie poddawaj nas, nie prowadź nas do próby, nie wystawiaj nas na próbę domyślnie, której nie moglibyśmy znieść, bo o to dokładnie chodzi. Słowo peirasmos ma po grecku również drugie znaczenie, które występuje tylko w języku religijnym. Mianowicie oznacza to, co moglibyśmy po polsku przetłumaczyć jako pokusa. Pokusa jako coś, jako powiedzmy sobie coś, co przywodzi nas do tego, co nie jest dobre. A więc teoretycznie biorąc, można by przetłumaczyć tę prośbę: nie pozwól, tak jak to biskupi francuscy zaproponowali, abyśmy ulegli pokusie albo popadli w pokusę. I co z tego? Są dwie możliwości, dwa sposoby tłumaczenia. Czyli przypominam, pierwszy: nie poddawaj nas próbie, albo nie pozwól, byśmy popadli, czy nie poddawaj nas pokusie. Co z tego wybrać? Próba czy pokusa? Otóż musimy cofnąć się, to jest tekst grecki, więc musimy zapytać, jak był rozumiany w najstarszym okresie Kościoła. Otóż jak go rozumieli ojcowie Kościoła, którzy mówili po grecku, a przede wszystkim jak został przetłumaczony na język łaciński, czyli jak został przetłumaczony na język, w którym mamy do czynienia z pewną już interpretacją tego tekstu greckiego. Otóż wiemy, bo przed chwilą Państwo się modlili, że po łacinie święty Hieronim, który zmarł w roku 420, przetłumaczył et nenos inducas, czyli nie prowadź nas in tentationem. I tak dochodzimy do pytania, co znaczy po łacinie słowo tentatio. Otóż słowo tentatio, być może są wśród Państwa znający łacinę jeszcze z dawnych czasów, pochodzi od czasownika tempto. Tempto znaczy po polsku dosłownie macać, dotykać. Jeżeli macać i dotykać, to znaczy również próbować, tak jak się na przykład próbuje chleb albo próbuje owoce. Bierze się je, dotyka się i je się próbuje. Zatem tentatio znaczy, pierwsze znaczenie jest próbować, wystawiać na próbę, próba, badanie. Czyli et nenos inducas tentationem znaczy nie wystawiaj nas na próbę, nie poddawaj nas próbie. A drugie znaczenie? A drugie znaczenie jest takie jak w języku, dosłownie jak w języku greckim. Mianowicie, ponieważ próba może być swego rodzaju pokusą, może człowieka osłabić albo przywieźć do tego, co niedobre, to znaczy tentacja, znaczy również pokusa, pokuszenie. Więc nie wystawiaj nas na pokusę, nie wystawiaj nas na pokuszenie. Tak więc można by powiedzieć, że wracamy do punktu wyjścia. Proszę zauważyć, i po grecku, i po łacinie słowo peirasmos po grecku, słowo tentatio po łacinie znaczy próba i znaczy pokusa. Jedno z drugim ma trochę wspólnego. To już nie zostaje nic innego, jak zapytać, jak wobec tego w starożytności ojcowie Kościoła i ci, którzy komentowali modlitwę Ojcze Nasz, jak oni rozumieli peirasmos i jak oni rozumieli tentację. I tutaj dochodzimy do rozstrzygającej sprawy. Mianowicie wielcy teologowie i wielcy myśliciele, święty Cyprian, który zmarł w roku 258, święty Ambroży, który zmarł w roku 395, święty Hieronim, powiedzieliśmy, rok 420 śmierci, święty Augustyn, który zmarł 10 lat później, 430 rok, wszyscy więcej niż 1500 lat temu, wszyscy, znając bardzo dobrze języki biblijne, rozumieli tentatio i peirasmos jako próbę. I tłumaczyli w swoich wyjaśnieniach modlitwy pańskiej, tłumaczyli, że chodzi, sens jest taki, i nie wystawiaj nas, nie prowadź nas, nie wydawaj nas na próbę. I zawsze dopowiadali taką, która byłaby zbyt ciężka. Nie poddawaj nas doświadczeniu, z którego nie wyszlibyśmy zwycięsko. A mówiąc jeszcze inaczej, nie poddawaj nas próbie, w której byś nas, Boże, zostawił samym sobie. Jeżeli przeżywamy próby w życiu, a próby, jak zaraz powiemy, są częścią ludzkiego życia, doświadczenia, trudne doświadczenia są częścią ludzkiego życia, to nie zapominaj, że jesteśmy słabi. To nie zapominaj, że bez Ciebie nic nie możemy. A więc bądź z nami w najciemniejszych, najtrudniejszych momentach, czasach, chwilach naszego życia. Nie poddawaj nas próbom, które mogłyby nas złamać. Skoro przeżywamy próby, bo one są częścią człowieczego losu, to bądź z nami. Zatem już teraz możemy powiedzieć, że nie ma potrzeby, moim przekonaniu, zmieniania modlitwy, nie pozwól, abyśmy popadli w pokusę albo ulegli pokusie. To pierwsze pokusa, abyśmy ulegli pokusie czy popadli, znaczyłoby uchroń nas przed wszelkimi pokusami. Nie dopuszczaj do nas żadnej pokusy. Ale gdyby pokusy nas omijały, wszystkie jakiekolwiek są, to gdzie jest miejsce dla ludzkiej wolności? To gdzie jest miejsce dla wyboru? Jaką zasługę moralną i zasługę etyczną czy religijną ma ten, kto nie odczuwa żadnych pokus? Kto nie przeżywa tej konieczności opowiedzenia się po stronie dobra? Kto nie staje wobec konieczności odporu dawanemu tego, co jest pokusą? Otóż sądzę, że tłumaczenie, przekład nie pozwól, abyśmy popadli w pokusę, jest teologicznie ryzykowny i że w gruncie rzeczy nie o to w tej prośbie chodzi. Chodzi właśnie o to, o czym mówimy, że nie wystawiaj nas, nie wydawaj nas na próbę, której byśmy nie znieśli. I tak dochodzimy do języka polskiego. Mianowicie, w języku polskim, jeszcze w czasach Jakuba Wójka, to był XVI wiek, ta prośba została przetłumaczona i nie wódź nas na pokuszenie. Wodzić, no to znaczy prowadzać, wprowadzać. Mamy wodzirej, ten, który prowadzi, przewodzi i tak dalej. A słowo pokuszenie, otóż gdy Państwo zadadzą sobie trud sięgnięcia do języka polskiego, to zobaczymy rzecz, która może dla nas być zaskakująca. Mianowicie słowo pokuszenie w języku polskim, staropolskim, bo to później zanikło, gdzieś w XIX wieku, XX wieku, słowo pokuszenie ma dwa znaczenia. Podobnie jak słowo pokusa. Dokładnie tak jak w języku greckim, jak w języku łacińskim. Otóż słowo pokuszenie w pierwszym znaczeniu, tym najstarszym, znaczy po polsku próba, trudne doświadczenie. To zostało, damy przykład banalny, ale myślę, że to pozwala rzecz zrozumieć. To zostało na przykład, ktoś podejmuje jakieś postanowienie, załóżmy w Wielkim Poście, że nie będzie jadł ciastek, bądźmy przy najprostszych rzeczach. Minął jakiś czas i pojawia się ktoś bliski i mówi, no proszę bardzo, mam tutaj ciasteczka. A ta osoba mówi, oj, nie kuś mnie. Nie w sensie nie przywódź mnie do złego. Nie kuś mnie, czyli nie wystawiaj mnie na próbę. Nie doświadczaj tego. I z tej próby wychodzę zwycięsko wtedy, kiedy mówię nie, albo nie wychodzę zwycięsko wtedy, kiedy jednak się przełamuję. Otóż słowo pokuszenie, proszę zauważyć, pokusa funkcjonuje u nas bardziej w formie czasownikowej. Nie kuś mnie. Prawda? Oj, kusisz. Nie musi być do złego. Może być do dobrego. To ja nie wiem, do słodyczy, do wyjazdu, do powiedzmy sobie, do wyjścia, do sprowadzenia pieska do domu. Prawda? Mam ochotę. Nie kuś mnie. Więc słowo pokuszenie, raz jeszcze powtarzam, tylko w modlitwie zostało zachowane jako próba, trudne doświadczenie. Nie wódź nas na pokuszenie, czyli nie wprowadzaj nas, nie prowadź nas, nie poddawaj nas trudnej próbie, trudnemu doświadczeniu. Jednym słowem, gdybyśmy chcieli uwspółcześnić tę staropolską prośbę, to moglibyśmy ją uwspółcześnić właśnie tak. I nie wystawiaj nas na próbę. Czyli Boże, nie wystawiaj nas na próbę, z której nie wyszlibyśmy zwycięsko. A jeżeli już dopuszczasz próbę, to daj mi moc do jej przezwyciężenia. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tej modlitwie jest nadal ta specyficzna rzecz, którą mamy od samego początku. Mianowicie mówimy Ojcze nasz. I wszystkie te prośby są sformułowane w pierwszej osobie liczby mnogiej. Jest to modlitwa indywidualna, modlitwa osobista, ale zarazem jest to modlitwa wspólnotowa, modlitwa Kościoła. Kiedy więc, drodzy Państwo, modlimy się i nie wódź nas na pokuszenie, to nie modlimy się wyłącznie za samego siebie. Modlimy się za wszystkich współwyznawców, bo być może są wśród nas tacy, którzy akurat w tej sprawie się nie modlą albo nie zachowują czujności należytej. Wobec tego ta prośba ma charakter wstawienniczy. Nie jest to tylko modlitwa za mnie. Nie mówimy i nie wystawiaj mnie na próbę. Tylko nie wystawiaj nas na próbę. Nie wódź nas na pokuszenie. A więc modlimy się za wszystkich, co oznacza, że podejmujemy też w tej sprawie odpowiedzialność za współbraci i za współsiostry. Że modlimy się za innych, bo oto oni przechodzą trudną próbę wiary albo trudną próbę życiową. Mi Pan Bóg jak dotąd, taki jest sens tej modlitwy, tego co najtrudniejsze oszczędził. Mam kochającego męża, kochającą żonę, dobre dzieci, środki do życia, pracę bądź emeryturę, mam zdrowie. Ale nie wszyscy tak mają. Otóż są tacy, którzy tak jak ja wierzą w Boga, ale zostali poddani ciężkiej próbie, ciężkiemu doświadczeniu. Mogą kwestionować dobroć Bożą albo wszechmoc Bożą. Mówią, Panie Boże, jeżeli wszystko możesz, to dlaczego na to patrzysz? Albo jeżeli jednak na to patrzysz, to może nie wszystko możesz? Odbywa się bez przerwy kwestionowanie, kontestacja albo Bożego miłosierdzia, albo Bożej wszechmocy. I są ludzie, którzy i wierzący w Boga, i drodzy Państwo, i to nie tylko zwyczajni wierni, ale proszę mi wierzyć, i duchowni, i księża, i biskupi, nie ulega wątpliwości, którzy mogą przechodzić przez taką mroczną dolinę wątpliwości, zwątpienia. Bo oto złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. I to jest właśnie ta próba, to jest właśnie to doświadczenie. Nie wódź nas na pokuszenie, znaczy nie zostawiaj nas wtedy samych. Nie poddawaj nas próbie, która może nas złamać. Kolejny raz to powtarzam. Zatem, drodzy Państwo, gdy odmawiamy tę prośbę modlitwy pańskiej, to mamy gdzieś tam w myślach, odmawiamy ją powoli i myślimy o tych, których znamy w swoim środowisku albo którzy są daleko w świecie, którzy przeżywają trudności, kłopoty, bunt, o odejście od Pana Boga, wątpliwości, łamią się pod tym pręgierzem tego, co ich spotyka, a my się modlimy, Panie Boże, bądź z nami wszystkimi. A może któregoś dnia właśnie ta próba przyjdzie i na mnie. Próba, czy to będzie diagnoza dramatyczna, lekarska, czy to będzie gwałtowne załamanie zdrowia, czy to będzie jakiś upadek, czy utrata, czy nieszczęście, które spotyka. I wtedy dojrzały chrześcijanin zdaje sobie sprawę, że nie jest w tym położeniu, w tej sytuacji sam. Że modli się za niego cały Kościół, modlą się wszyscy wyznawcy Chrystusa, aby on nie uległ temu zwątpieniu i temu, co może się okazać trudniejsze niż próba, którą przechodzi. Ale nade wszystko jest to prośba, w której wyrażamy zaufanie wobec Boga, ufność wobec Boga. Powtarzamy niezliczoną liczbę razy. Kto ufa Bogu, nigdy nie jest sam. I tutaj to, ta prośba jest modlitwą zawierzenia Panu Bogu. Zawierzenia Mu w sytuacji pomyślności, na wypadek, gdyby było coś radykalnie innego, i zawierzenia Mu w sytuacji, kiedy oto przechodzimy ciężką życiową próbę i prosimy, byśmy w tej próbie nie byli zdani wyłącznie na siebie. Tak przechodzimy do drugiej części naszej refleksji. Mianowicie, czy Bóg może nas wystawiać na próbę? Czy Bóg może nas poddawać próbie? Otóż, proszę Państwa, szukając odpowiedzi na to pytanie, szukamy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje i gdzie ją mamy. Mamy przykład, o którym wiele razy mówiliśmy. To jest przykład z Księgi Rodzaju, rozdział 22. Mianowicie próba Abrahama. Mamy tam słowa Elohim Nissa et Abraham. Dosłownie to jest po hebrajsku, po polsku. Bóg wypróbował, poddał próbie Abrahama. Wiele razy powtarzałem Państwu, że gdy czytamy ten dramatyczny rozdział, to nie możemy stracić z oczu tego początku, że to jest próba, że Bóg chce się jakby przekonać, potwierdzić, również dać przykład dla nas wszystkich, którzy przez wieki będziemy Biblię czytać, że Abraham wyszedł z tej próby zwycięsko. Otóż ta próba ma swój odpowiednik w powołaniu Abrahama. W 12 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy po hebrajsku tak: Lech Lecha, Mearcecha, Umimolattecha, Umibet Avicha, Elhares Eserercha. Znaczy to po polsku: wyjdź ty, właśnie ty, Mearcecha, swojej ziemi, Umibet Avicha, Umimolattecha, i z miejsca twego urodzenia, Umibet Avicha, i z domu twego ojca, kraj, miasto, rodzina, opuść te trzy kręgi i idź do ziemi, którą ci wskażę. A list do Hebrajczyków po wielu latach, po wielu wiekach dopowiadał: i wyszedł Abraham i szedł tak, jakby widział niewidzialnego. Zaufał Bogu bez reszty. Opuszcza wszystkie kręgi swojego dotychczasowego bytowania. Jest, jeżeli tak można powiedzieć, dobrowolnym emigrantem, który zaufał Panu Bogu, że oto otrzyma nową ziemię i nowe potomstwo. I na początku księgi, znaczy rozdziału 22, mamy te same słowa. Lech Lecha, idź, wstań. Wstań i złóż ofiarę z miłości. Z miłości do twojego syna, twojego jedynego. Otóż pamiętajmy, Bóg nie chciał ofiary syna, nie chciał, żeby jego zabicia. Cała tradycja dawna, biblijna i żydowska interpretuje w tym, że Abraham zaufał Panu Bogu, bo wiedział, że jeżeli Bóg czegoś wymaga, to daje jednocześnie siłę i daje rozwiązanie, żeby z tego godnie wyjść. Więc zaufał Panu Bogu po raz drugi. Stanął wobec tej próby i wyszedł z tej próby zwycięsko. Proszę zauważyć, to jest próba. Bóg w ten sposób chce oczyścić, umocnić wiarę, męstwo, ufność swojego wyznawcy. Są ludzie, od których Pan Bóg wymaga więcej niż od innych. I są ludzie, którzy przechodzą przez szczególne doświadczenia, szczególne próby. Gdybyśmy pytali dlaczego, to odpowiedź mamy. Jest to odpowiedź, która nam ukazuje kształt krzyża. Że ten, kto tej próbie ciężkiej jest, trudnej jest poddany, ma w sobie coś z logiki krzyża. Ale mamy w Starym Testamencie także inny przykład. Innego człowieka, który został wystawiony na próbę. Domyślają się Państwo, że chodzi o Hioba. Tutaj mamy z inną sytuacją do czynienia. Jest to swoista przypowieść. Nie można jej tak racjonalizować do samego końca, ale sens tej przypowieści jest mniej więcej taki. Otóż w takim przypowieściowym spotkaniu, przypowieściowej rozmowie Boga z szatanem, Bóg zwraca się do szatana i powiada: co robisz? Czym się zajmujesz? Ano, biegam po świecie. Patrzę sobie tam po świecie, patrzę na różnych ludzi. I patrzę, jak się zachowują. Ten, który patrzy, który ocenia, który nie jest przyjacielem ludzi. Szuka, jeżeli tak można powiedzieć, przysłowiowo dziury wcale. To Bóg mówi do szatana. Nadal to jest przypowieść. Bóg mówi do szatana: a widziałeś sługę mojego Hioba? Widziałeś, jaki jest sprawiedliwy? Jaki jest czysty? Nieskalany? A szatan mówi: nie ma mu się co dziwić. Skoro mu błogosławisz, jest bogaty i zasobny, no to nie ma powodu do narzekania. Co sugeruje szatan? Że pobożność jest skutkiem interesowności. Że Hiob jest pobożny, bo ma za co Bogu dziękować. Sugeruje więc, dalej szatan, dotknij go, mówi do Boga, a będzie ci w twarz złorzeczył. A Bóg odpowiada: sens jest, to nie ja go dotknę. To, co się stanie, nie pochodzi od Boga, tylko mówi: oto dopuszczam, że jest w twoich rękach. Oto ty go poddaj próbie. Ta próba pochodzi od szatana. Ale będą obaj, szatan i Bóg, będą obserwować to, co się wydarzy. Pamiętamy, na Hioba spadają nieszczęście. Najpierw nie na niego, tylko na jego dzieci, na jego synów, na jego córki, na jego dom, na jego zwierzęta. Traci w jednym dniu wszystko, co miał do tej pory. I znów akcja przenosi się w zaświat. I znów jest to przypowieściowe spotkanie szatana z Bogiem. Co robisz tym razem? Pyta Bóg. No, nadal kręcę się po świecie. No, a jak tam Hiob? Widziałeś, mówi Bóg. Dopuściłem, pozwoliłem na to, żeś go dotknął takimi nieszczęściami. A widzisz, on trwa nadal przy mnie. Jest przy mnie, jest mi wierny. Zatem twoja logika, że pobożność jest odpowiedzią za dobrobyt, że ta logika nie zdaje egzaminu. On jest pobożny, bo jest dobry, bo jest nieskalany, bo jest czysty. A szatan mówi: skóra za skórę, czyli życie za życie. Dotknij jego samego, a zobaczysz, że w twarz ci będzie złorzeczył. Otóż szatan sugeruje, że najtrudniejsza próba, wobec jakiej może stanąć człowiek, to jest próba cierpienia, a przede wszystkim niezasłużonego cierpienia. Cierpienie człowieka niewinnego, człowieka dobrego. Że w sytuacji cierpienia, sugeruje szatan, dobrzy ludzie odwracają się od Boga. Hiob więc zostaje dotknięty wielką chorobą, chorobą trądu. Ta choroba go, po pierwsze, jest niesłychanie bolesna, niesłychanie, prawda, wszystko swędzi, odpada ciało, a drugi skutek, że izoluje od społeczeństwa. Ludzie mają uciekać jak od trędowatego, mówimy po polsku. A więc musi przebywać wyrzucony ze swojej osady, musi przebywać gdzieś na zewnątrz i właściwie czekać na śmierć. I wtedy okazuje się, mamy tam taki wątek, że taką kusicielką, kimś, kto jakby podejmuje logikę szatana, staje się żona Hioba. I powiada, jeszcze błogosławisz Bogu? Jak ty wyglądasz? Jak ty żyjesz? A ja przy tobie. I mówi do niego w tłumaczeniu na język polski. Przepraszam, ale to chyba byłoby najlepsze tłumaczenie, tylko że nie może takie być. To należałoby przetłumaczyć. Zdychaj i koniec. Otóż skończ to wychwalanie Boga. A Hiob zachowuje się nadal jak człowiek prawy i mówi do niej tak. Mówisz jak kobieta szalona. Straciłaś zmysły, bo straciłaś wszystko. Straciłaś majątek, straciłaś dzieci, straciłaś również, widzisz, patrzysz na moją chorobę. Ja ciebie rozumiem. Mówisz jak kobieta szalona. Ale jeżeli dobro przyjmowaliśmy z ręki Boga, to zła nie przyjmiemy? Hiob nie potępia swojej żony. Próbuje ją zrozumieć, bo wie, że kierują nią emocje, uczucia, ból. A cierpienia, bólu nie da się zracjonalizować. I potem następują te słynne słowa, które po hebrajsku Żydzi bardzo często wypowiadają. Adonai Natan, Adonai Lakach, Jehi Shmo Adonai Meborach. Znaczy po polsku Pan dał, Pan wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. Otóż ta modlitwa po hebrajsku Adonai Natan, Adonai Lakach, Jehi Shmo Adonai Meborach, to jest modlitwa tych, którzy znając ten język cierpią w ucisku i w tym ucisku pozostają wierni Bogu. Otóż Hiob wychodzi z tej próby zwycięsko. Bóg jest dumny ze swojego wyznawcy. Otóż, proszę Państwa, w każdym czasie, w każdym pokoleniu, w każdej epoce Bóg potrzebuje mężnych, odważnych wyznawców. Wyznawców, którzy ufają Mu więcej, głębiej, mocniej niż wszyscy inni. Ich wiarą, ich zaufaniem Bogu my wszyscy się budujemy. Myślę, że przychodzi nam na myśl, na pamięć przychodzą ostatnie lata papieża Jana Pawła II. Drodzy Państwo, ile razy oglądamy te zdjęcia, czasami przepuszczone już przez filtr, prawda, wrażliwości, to widzimy, że papież ostatnie lata bardzo cierpiał. Jego ostatnia podróż do Polski na 3 lata przed śmiercią to właściwie była podróż cierpienia i podróż pożegnania. Ale jednocześnie tam była głęboka ufność, która budowała nas wszystkich. I można by powiedzieć, wtedy, kiedy nie mógł mówić słowami, mówił przez swoje życie. Mówił przez przykład tego, jak żył. Otóż takich ludzi Pan Bóg zawsze potrzebuje. Kiedy są na oczach wszystkich, tak jak papież, to jest to okazja do refleksji dla całego świata. Ale kiedy tacy ludzie trafiają się w rodzinie, kiedy są w naszych środowiskach, to jest wezwanie do refleksji dla nas. Prawda? To jest budujące bardzo, że widzimy kogoś, kto w tej sytuacji trudnej, w sytuacji próby trwa wiernie przy Panu Bogu. Otóż, że jeszcze na chwilę zatrzymamy się przy Księdze Hioba. Proszę Państwa, w Księdze Apokalipsy, ostatniej Księdze Nowego Testamentu, mamy słowa, że szatan to jest oskarżyciel naszych braci. Ten, który bez przerwy ludzi oskarża. Słowo szatan po hebrajsku znaczy po polsku wróg, przeciwnik. Szatan jest wrogiem Boga i jest wrogiem ludzi. Apokalipsa dodaje, że dniem i nocą oskarża ludzi przed Bogiem. Zatem słowo skarży, pyta jest najłagodniejsze. Plotkarz, ten, który wszczyna kłótnie, ten, który wszczyna obmowę, po grecku robi obmowy. Po grecku to słowo nazwano, tę rzeczywiste szatana nazwano diabolos. To jest po polsku diaballo, dzielę, rozdzielam. Ten, który dzieli, ten, który kłóci. Chce skłócić ludzi z Bogiem i chce skłócić ludzi między sobą. Badam na marginesie. Jeżeli mamy w naszym życiu społecznym, politycznym czasami tak głębokie podziały, że to są wręcz przepaście, irracjonalne, bez powodu, że okazuje się, że rozmawia dwóch Polaków albo czterech Polaków i trudno powiedzieć, co ich łączy, czy jest cokolwiek, co ich łączy. Wydaje się, że wszystko dzieli. To, drodzy Państwo, nie sposób nie postawić pytania, czy jest to tylko sprawa czysto ludzka, socjologii, psychologii, urazów, ambicji politycznych, czy być może mamy tutaj do czynienia z czymś znacznie głębszym, z tą robotą tego, który diaballo, który ludzi dzieli, który ludzi skłóca i znajduje w tym satysfakcję. Otóż popatrzmy, że w Księdze Hioba Bóg, to znaczy szatan, chce człowieka ośmieszyć, chce go poniżyć, chce pokazać, że są okoliczności, są wydarzenia, które mogą nawet najlepszego człowieka złamać. Dobrym człowiekiem był Hiob, ale szatan mówi, są takie okoliczności, są takie warunki, w których i Hioba można złamać. Gdyby doszło do tego, to szatan oczernia Hioba. A w ten sposób, zauważmy tutaj bardzo subtelną myśl, szatan szydzi z Boga. Jakich masz wyznawców? Szatan oczernia samego Boga i chce go ośmieszyć. Że oto nie ma takich, którzy wyznają Boga nie za coś, lecz wbrew wszystkiemu. Otóż na tym właśnie polega heroizm wiary, drodzy Państwo, że wiara nie jest odpowiedzią na tę pomyślność, która nas spotyka, której doznajemy czy doznawaliśmy, tylko wiara jest ufnym trwaniem przy Bogu, nawet wtedy, gdy staje się to bardzo trudne. Otóż zwróćmy uwagę jeszcze na jeden szczegół, bardzo rzadko wydobywany. Ten mianowicie, że postawa Hioba, tego jednego sprawiedliwego, służy usprawiedliwieniu, służy ukazaniu godności człowieka w ogóle. Że Bóg może powiedzieć, zobacz, człowieka nie da się złamać, jeżeli ma dość siły, jeżeli jest mężny. Człowieka nie da się przywieść do upadku. Otóż Hiob staje się symbolem wszystkich mężnych i sprawiedliwych wyznawców. Wspominałem o tym Państwu pewnie kilkakrotnie, ale i dzisiaj przychodzi mi to na myśl. Dobre kilka lat temu, pewnie z 8 lat temu, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, czyli uczelni, która kształci protestantów i prawosławnych teologów, byłem recenzentem pracy habilitacyjnej. Praca habilitacyjna dotyczyła księgi Hioba i dotyczyła postaci Hioba, osoby Hioba. No i najpierw był jeden recenzent, który był recenzentem podobnie jak ja, katolickim. No i cały czas mówi Hiob to, mówi tak jak ja teraz cały czas. Hiob tamto, Hiob żył w takim czasie, Hiob żył w takich uwarunkowaniach i cały czas Hiob i Hiob. Potem protestant i protestant to samo. Zajmuje się, w jakim wieku powstała ta księga, jakie społeczne uwarunkowania, jakie psychologiczne uwarunkowania i tak dalej. I cały czas Hiob, Hiob, Hiob. I prawosławny zabiera głos biskup i powiada święty Hiob. I święty Abraham, i święty Jeremiasz. Otóż ukazuje te postacie starotestamentowe, postacie ludzi sprawiedliwych, jako te postacie, które są w orszaku Jezusa Chrystusa, jeszcze zanim Jezus Chrystus się narodził. Że one już zapowiadały Chrystusa i jest w nich, są w nich te pokłady świętości, które dzięki Chrystusowi i przez Chrystusa mogły się w pełni wyrazić. Ja myślę, że to jest niezwykle głębokie i prawdziwe chrześcijańskie spojrzenie, że święty Hiob daje nam przykład męstwa, o które on nie znał tej prośby, o które my modlimy się, mówiąc, nie wódź nas na pokuszenie. Czyli nie prowadź nas, nie wydawaj nas na próbę, taką próbę, której byśmy nie znieśli. Otóż w ten sposób, już na koniec, powinniśmy odróżniać doświadczenie od pokusy. Próbę od pokusy. Otóż człowiek, nie waham się powiedzieć takiego słowa, użyć takiego słowa, musi przechodzić przez doświadczenia. Dlatego, że te doświadczenia, te próby nas oczyszczają, uszlachetniają, pod warunkiem, że wychodzimy z nich zwycięsko. Mogą się okazać za trudne, jeżeli nie przykładamy należytej wagi do tego, by im sprostać. I właściwie można by tutaj dojść do jeszcze bardziej wzniosłego wątku, że mianowicie doświadczenie, próba jest nieodłącznym składnikiem, nieodłącznym elementem miłości. Otóż w miłości, miłość ma to do siebie, że czy my tego chcemy, czy nie chcemy, bywa poddawana próbom, dzięki które stanowią, składają się na proces oczyszczenia i wyrzeczenia. Dzięki któremu człowiek staje się bardziej szlachetny. Miłość wyzbywa nas, pozbawia nas, przezwycięża w nas egoizm, pychę, chciwość, lenistwo. Wszystkie te wady, które byśmy mieli, gdybyśmy nie umieli, nie potrafili albo nie chcieli kochać. Oczywiście przykład małżeństw, które przechodzą przez rozmaite próby, a wychodząc z nich zwycięsko, są dumne z tego, że są razem. Przykład matki i ojca, które są gotowe poświęcać się dla swoich dzieci wbrew normalnej logice, rachunkom ekonomicznemu itd., itd. Przykład tych, którzy poświęcają się niepełnosprawnym dzieciom, niepełnosprawnym osobom, ile trzeba mieć w sobie miłości, żeby pracować, powiedzmy, w hospicjum dla dzieci, które są niepełnosprawne, które są umierające, tam, gdzie są starsze osoby. Wielu z nas tego nie może, nie potrafi, nie mogłoby, z rozmaitych powodów, ale są tacy, którzy to potrafią. Otóż, czym innym jest pokusa? Pokusa z kolei potwierdza wolność człowieka. Możliwość dokonywania wyboru. Paradoks wolności polega na tym, że można ją obrócić przeciwko temu, który nas stworzył. Że wolność ma to do siebie, że może być obrócona przeciwko Bogu. Otóż wolność zawiera się w słowie możesz. Więc wolność wyboru i próba, i doświadczenie, i wyzbycie się albo przezwyciężenie pokus ma ten skutek, że poskramia pychę. Oto ktoś z nas może być przekonany, że jest dostatecznie silny, dostatecznie mocny, nic mu nie grozi, że jego wiara jest na mocnym fundamencie, a życie oparte na czymś bardzo trwałym. I oto przychodzi próba, gdzie trzeba zdać trudny egzamin właśnie z życia. A święty Cyprian dodał jeszcze jedną. Cyprian to jest 258 rok. A więc kawał czasu temu. Cyprian powiada, że Bóg dopuszcza próby, dopuszcza poddawanie próbom człowieka, jak napisał to, ad gloriam, czyli dla swojej chwały. Otóż liczy na to, że człowiek, który jest dobry, człowiek, który mu ufa, wyjdzie z tej próby zwycięsko. Dajmy znowu banalny przykład. Powiedzmy sobie, dziecko zrobiło jakieś postanowienia. No i przychodzi ciocia. I my mówimy, no właśnie to jest tutaj bardzo dobry syn albo bardzo dobra córka. Postanowił nie jeść w adwencie cukierku. Ciocia mówi, naprawdę? Zobacz, a ja mam tutaj słodycze i to, i chałubę, i jeszcze coś. Dziecko patrzy na to. Ale mówi, nie, ciocia, nie. Otóż jest to próba, jest to pokusa. A kiedy wychodzi z niej zwycięsko, to mama mówi, no widzisz, jakie mam dziecko? No widzisz, że jest się czym pochwalić? I ciocia przyznaje, rzeczywiście tak jest. Coś z tego jest z Bogiem, między Bogiem i nami. Mianowicie są wśród nas tacy, są wśród wyznawców Jezusa Chrystusa, wśród wierzących w Boga tacy, którymi Pan Bóg może się pochwalić. Którzy zdają egzaminy w najtrudniejszych czasach. I szósta prośba modlitwy pańskiej zatem nawiązuje do tych wzorców starotestamentowych bohaterów wiary, przypomina ich postawę i przypomina sytuację tych, którzy nawet w najtrudniejszym czasie pozostali wierni Bogu. I to jest sens tej modlitwy. Jest to, moglibyśmy powiedzieć, prośba na trudny czas, a także prośba na trudny czas tych, którzy go właśnie przeżywają. Bo przypominam, modlimy się etne nos, nas i nie wódź nas na pokuszenie. Bardzo ważny motyw na koniec znajdujemy w liście do Hebrajczyków. To jeden z najtrudniejszych, ale zarazem najpiękniejszych i najważniejszych listów Nowego Testamentu. Ten list do Hebrajczyków zajmuje się bardzo takimi fundamentalnymi prawdami. I czytamy w liście do Hebrajczyków tak. takie słowa. Dotyczące Jezusa. Dlatego musiał upodobnić się pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Bo autor listu zajmuje się tym, że Jezus pod każdym względem był człowiekiem. Również przechodził próby. Przypomnijmy sobie te trzy pokusy na samym początku publicznej działalności. I autor listu do Hebrajczyków zastanawia się, dlaczego Jezus przechodził przez całość ludzkiego losu i odpowiada, czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Ponieważ Jezus jako człowiek przeszedł przez próby, a najtrudniejszą była próba ogrójca, próba Getsemani, to może zrozumieć wszystkich tych, którzy przez podobne próby, przez tak trudne próby przechodzą. A więc los Jezusa był po to, byśmy mieli świadomość, że w tym, co trudne, nie jesteśmy sami. A w innym miejscu tego listu do Hebrajczyków czytamy tak. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim, na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Otóż, gdy modlimy się et non nos inducas in tentationem, nie wódź nas na pokuszenie, nie poddawaj nas próbie, której byśmy nie znieśli, to, drodzy Państwo, dobrze jest mieć w wyobraźni, w takim czytaniu duchowym, wizerunek Jezusa w ogrójcu. Bo to jest właśnie ten czas próby. Wyszedł z niej zwycięsko, okazując zaufanie i posłuszeństwo Ojcu. Pan Jezus nauczył tej modlitwy wcześniej, przed ogrójcem, a więc ona uprzedza to, co wydarzyło się w ogrójcu i co zostało dopełnione na krzyżu. I na sam koniec papież Benedykt XVI, który bardzo głęboko tę modlitwę i również tę prośbę modlitwy pańskiej przemyślał, napisał tak. Gdy powtarzamy szóstą prośbę Ojcze nasz, musimy zatem trwać w gotowości przyjęcia na siebie ciężaru wyznaczonego nam doświadczenia. Z drugiej strony jest to jednocześnie prośba o to, żeby Bóg nie nakładał na nas większych ciężarów, niż zdołamy udźwignąć, i żeby nas nie wypuszczał ze swoich rąk. Oto jest sens tej prośby. Boże, nie nakładaj na nas większego ciężaru niż ten, który możemy unieść. Boże, nie wypuszczaj nas ze swoich rąk. Konkludując, nie ma potrzeby zmiany polskiego brzmienia tej modlitwy. Natomiast jest potrzeba cierpliwego objaśniania sensu, znaczenia tego staropolskiego brzmienia. I nie wódź nas na pokuszenie. Ta modlitwa odmawiana przez wiele pokoleń, przez miliony ludzi, bardzo mocno się utrwaliła. I jeżeli jest poprawnie rozumiana ta prośba, to jest jak najbardziej zasadna. Możemy więc ją ze spokojem odmawiać. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą refleksję, odrobinę dłuższą. na ostatnią konferencję na temat Ojcze Nasz, czyli na temat siódmej prośby modlitwy pańskiej i zbaw nas ode złego. Zapraszam serdecznie. Pierwszy poniedziałek czerwca, pierwszy, nie drugi, pierwszy, to będzie 4 czerwca, czyli pierwszy poniedziałek, tuż po święcie dziękczynienia, które będzie odbywało się tutaj w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej. I wtedy zapraszam też na 19.15 i to będzie nasze przed wakacjami w tym roku ostatnie spotkanie. Dzisiaj dziękuję. W szczególny sposób chciałbym podziękować tym z Państwa, którzy w SMS-ach, czasami w telefonie albo w inny sposób dali wyraz temu, że zaczęli czytać albo przeczytali znaczne połacie tej ostatniej trzeciej książki Prawda, Chrystus, Judaizm. Bardzo dziękuję za wszystkie dobre, ciepłe, życzliwe słowa. Kto z Państwa tam dobrnął do trzeciego rozdziału, to jest tam również aluzja do Państwa sprzed tych 4 lat, za co jestem zawsze bardzo serdecznie wdzięczny. I gdyby ktoś z Państwa chciał również o to, żeby podpisać tę książkę, którą tydzień temu, czy znaczy miesiąc temu nabyliśmy, to też bardzo proszę, pójdziemy tutaj obok i będziemy to robić. Dziękuję bardzo serdecznie, dobrego powrotu do domu i dobrej nocy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielu. Naszymi prośbami pragnie radzić potrzeba. Bardzo dziękuję. Pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia.